Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus. Bardzo serdecznie Państwa pragnę powitać w audycji Koloseum. Jak co tydzień mówimy o chrześcijanach prześladowanych na świecie i nie tylko, ponieważ mówimy też o misjach, o potrzebach chrześcijan, o trudnościach, z jakimi się mierzą na świecie. Dzisiaj tematem głównym będzie Afryka, ponieważ Michał Król i ksiądz Roman Sikoń są akurat w Republice Środkowoafrykańskiej, w stolicy tego kraju. I za chwilkę się z nimi połączymy. Już widzę, że mamy połączenie. Halo, halo. Będą z nami Michał Król i ksiądz Roman Sikoń. Właśnie słyszymy dzwony. Słyszymy dzwony, tak. Kościoła.
Dzwony wzywają na modlitwę Anioł Pański. Jesteśmy w parafii salezjańskiej w Galabadzia, w stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej Bangi. Pozdrawiam panią redaktor, pozdrawiam wszystkich słuchaczy znanego i lubianego, a przede wszystkim rzetelnego Radia Wnet.
I słuchaczy audycji Koloseum. To był akurat ksiądz Roman.
Tak,
ksiądz Roman Sikoń i Michał Król są w Afryce i przed chwilą słyszeliśmy wezwanie na Anioł Pański, bo tam jest teraz godzina 12. I chciałam zapytać, jak pobyt w Afryce, jaka jest misja salezjańskiego wolontariatu misyjnego Młodzi Światu i tak wasza prywatnie. Po co tam pojechaliście? Wiemy, że po to, żeby pokazać światu, jak tam jest, że nie jest wcale tak łatwo, że nawet ostatnio są toczone walki. Chciałabym, abyście opowiedzieli mi o tych walkach i o tej trudnej sytuacji także ludzi w Afryce, w Republice Środkowoafrykańskiej. Dlaczego tam nie jest łatwo, dlaczego tam ludzie cierpią? No ale są i tak radośni, bo święta wielkanocne, które są za nami, były na pewno też bardzo radosne.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Na początek oddaję głos Michałowi Królowi, który za chwilę niestety musi wyjść, żeby jeszcze zrobić kilka ujęć. Także przekazuję telefon i właśnie jego opinia o tym państwie, o tym miejscu na świecie.
Dobrze.
Dzień dobry. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie księdza Artura Bartola i spędziliśmy z nim piękne chwile podczas Triduum Paschalnego. Co prawda trochę spóźniliśmy się na liturgię wielkoczwartkową, ale już od Wielkiego Piątku tutaj cały czas w parafii salezjańskiej w Galabadzia przeżywaliśmy tą liturgię razem z wiernymi tutaj. I był to bardzo, bardzo piękny czas, bardzo piękna liturgia Wielkiego Piątku, liturgia Wielkiej Soboty, potem liturgia Zmartwychwstania. I naprawdę widać tutaj tą radość wiary, radość przeżywania wiary wśród tutaj prostych ludzi w Republice Środkowoafrykańskiej. I też tutaj realizujemy w sumie dwa filmy, które powstaną z tego wyjazdu. Jeden właśnie film będzie przedstawiał sylwetkę księdza Artura Bartola Salezjanina, od ponad 20 lat pracującego tutaj w Afryce. Na początku pracował w Kamerunie, potem pracował w Czadzie. Teraz już od 2 lat pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej. przechodzi wszystkie dzieciaki, zaraz się zbiegają, pozdrawiają go. On też obdarowuje wszystkich ludzi dużym uśmiechem, czym też zjednuje sobie wiele osób. I my też jako wolontariat misyjny, Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu też pomagamy księdzu Arturowi w jego pracy tutaj. W jego misji. Teraz właśnie ksiądz Artur przygotowuje się, bo za 4 godziny ma samolot, wylatuje do Polski razem z reprezentacją tutaj młodzieży z Republiki Środkowej Afryki na Igrzyska Salezjańskie, które rozpoczynają się za kilka dni w Krakowie. I tutaj trzymamy kciuki za reprezentację środkowoafrykańską.
Oczywiście.
I te igrzyska będą w Krakowie, to chłopaki jadą na parę dni, także zapraszam też do śledzenia informacji właśnie z Krakowa.
Halo, halo. Halo? Tak, jesteśmy, przez chwileczkę się nie słyszeliśmy, ale już wracamy. Oj, są jakieś problemy na liniach, słychać ptaki, ale nie słychać gości. Halo? Opowiedzcie może o drużynie. Jaka to jest drużyna? Jacy to są chłopcy? Tak, połączenie nam się nagle urwało, ale spróbujemy jeszcze raz połączyć się z naszymi drogimi gośćmi. Jak widać, to nie jest takie proste. Odległość jest duża, ale chyba się udało. Nie udało się. Czekamy, aż zadzwonią do nas. Wysłali nam bardzo ładne zdjęcia. Są na nich afrykańskie dzieci. Są też dorośli, rodzice i księża misjonarze. Jest też nasz Michał Król. Jak słyszeliśmy, będą dwa filmy. Jeden będzie opowiadał na pewno o tej trudnej sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie niestety trwają walki. O tym się nie mówi, te informacje do nas tak daleko nie docierają, ale właśnie oni będą takim przekaźnikiem. O, już właśnie dzwonią. Tak, tak, łączymy się. Halo, halo.
Halo.
Halo, halo, jestem, słyszymy się.
Halo, halo.
Słyszę księdza.
Słychać.
No
niestety jesteśmy w tym kraju, gdzie wszystkiego brakuje, tym bardziej takich rzeczy tutaj jeszcze nadal ekskluzywnych jak internet.
Oczywiście. To jest zrozumiałe. Właśnie oglądam zdjęcia z pięknej Afryki i piękne dzieci. Widzę też noworodka tutaj na jednym ze zdjęć, które mi wysłał Michał Król.
Tak.
A może ksiądz opowie o Afryce, jak tam się żyje, jak żyje się w tym kraju, w którym jesteście, w Republice Środkowoafrykańskiej?
W tej chwili właśnie wychodzę na zewnątrz tutaj z plebanii w parafii Galabadzia. Jak się żyje w tym kraju? No najlepiej tą sytuację pokazuje w ogóle nasze otoczenie, co tutaj jest. Jest to kraj bardzo ubogi. Jesteśmy w stolicy Bangi, a tylko kilka głównych dróg jest wyasfaltowanych. Reszta to wszystko drogi gruntowe. Właściwie stolica przypomina wieś afrykańską, taką jak ich wiele. Także tak wyglądają realia.
Czyli bieda jest i są ogromne potrzeby.
Nie które wiem, czy słychać.
Słychać, tak, słychać bardzo dobrze.
Jesteśmy w kraju, w którym od 2013 panuje niestety napięcie. W 2013 roku wybuchła tutaj duża wojna domowa i właściwie od tego czasu niestety to napięcie cały czas jest. Kraj jest opanowany przez różnego rodzaju grupy zbrojne, posługujące się co prawda taką czy inną ideologią. Jedni się uważają za islamistów, inni się uważają za chrześcijan, ale głównie wszyscy tutaj podkreślają, że celem tych grup jest tak naprawdę opanowanie złóż surowców naturalnych, których tutaj jest wiele i ten kraj obfituje. Jak to często bywa, surowce naturalne dla krajów afrykańskich są przekleństwem i tak samo jest tutaj w Republice Środkowoafrykańskiej. Kraj ten nazywany jest sercem Afryki, ale trzeba powiedzieć niestety, że na tym sercu, na tym otwartym sercu Afryki cały czas trwa operacja, której sukcesu nie widać. Dlatego my przede wszystkim zapraszamy wszystkich braci i siostry do modlitwy o pokój, żeby rzeczywiście ten pokój zapanował i ludzie po prostu mogli żyć w spokoju, bo na skutek tego wszystkiego, co się dzieje, oczywiście, tak jak zwykle, cierpią najbożsi dzieci, ludzie, którzy w ogóle nie są zaangażowani po żadnej ze stron, po prostu płacą za to wszystko niejednokrotnie nawet swoim zdrowiem i życiem.
A kto walczy w tym momencie i gdzie te walki się... Kto walczy i gdzie te walki się odbywają?
Chyba... Od czasu wojny domowej są takie dwa główne ugrupowania. Jedno to jest ugrupowanie Seleka, które uważa się za przedstawicieli islamu, i drugie ugrupowanie, które nazywa się Antibalaka, które uważa się za chrześcijan, ale z tym chrześcijaństwem oczywiście to nie jest tak, jak oni mówią, bo właściwie najczęściej w tym ugrupowaniu Antibalaka dominują okultyści, ludzie, którzy wierzą w różnego rodzaju amulety, obwieszają się nimi, wierzą w duchy takie czy owakie, także na pewno nie możemy ich nazywać tutaj chrześcijanami, chociaż pewnie jacyś chrześcijanie wśród nich są. Przynajmniej oni się uważają za przedstawicieli chrześcijaństwa. Ale trzeba, żeby to zrozumieć, no jest to trudno zrozumieć, nawet te ugrupowania tak naprawdę składają się z wielu innych mniejszych ugrupowań, które czasami, jeżeli nadarzy się okazja albo jakiś spór, między sobą walczą i sami...
Tak, teraz nie słychać. Straciliśmy połączenie na chwilę. To znaczy, połączenie mamy, ale księdza nie słychać. Tak. Chyba się teraz rozłączyło nam całkiem. Drodzy Państwo, oglądam nadal piękne zdjęcia. Jest ta drużyna z księdzem, o której wspominał Michał Król. Są ubrani w zielone koszulki, młodzi chłopcy, którzy pojadą, polecą właśnie dzisiaj do Polski. Zastanawiam się, czy jeszcze można wrócić do tego połączenia, które chyba mamy cały czas. Mamy. I na zdjęciach widzę księdza ubranego w białą sutannę. I chłopcy, są też dziewczynki tutaj wśród chłopców. Aha, być może to nie jest akurat ta drużyna, o której myślałam, o której mówił Michał Król. Tylko po prostu mają takie śmieszne, zielone ubrania. Ale są też i inne zdjęcia, na których mamy tutaj taki prowizoryczny dom. Być może to jest jakaś skrytka. Człowiek na drabinie buduje. Próbujemy łączyć się z wami. Jesteście.
Halo, halo.
Halo, tak. Halo. Dobrze.
Tutaj Bangi, stolica Republiki Środkowoafrykańskiej. Ksiądz Roman Sikoń pozdrawia jeszcze raz.
Pozdrawiamy.
Tak. No właśnie w tej chwili znowu słychać w oddali strzały. Serię z karabinów maszynowych, a jesteśmy w tej stolicy tego kraju, która wydawałoby się, że jest pod kontrolą, przynajmniej stolica oficjalnego rządu uznawanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ale jest tutaj jeden rejon muzułmański, nazywa się to Piąty Kilometr, to jest taka dzielnica. I tam cały czas jest niespokojnie, tam dochodzi do czasu do walk. W czasie naszego pobytu już kilkakrotnie te walki trwały nawet wiele godzin. Dwa tygodnie temu zginęło tam 17 osób. Tak wyglądają realia życia codziennego w tym kraju.
Czyli są ofiary tych walk?
Tak, tak, cały czas. No niestety. W 2013 roku rzeczywiście dochodziło do całych czystek po jednej i po drugiej stronie, zarówno na początku muzułmanie z organizacji Seleka zwalczali właśnie tutaj chrześcijan, później z kolei organizacja ta niby chrześcijańska Antybalaka zwalczała znowu muzułmanów jeszcze w bardziej nieraz okrutny sposób, a nawet ich chrześcijan też atakowano. Także oczywiście na pierwszy rzut oka jawi nam się tutaj ten oficjalny wymiar, jaki często przedstawiają media mętnego nurtu, że to jest jakaś wojna tutaj religijna pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami. Jest to tylko taki pozór. Na pewno część z tych ugrupowań wykorzystuje argumenty i wiarę do tak naprawdę załatwiania swoich interesów, których głównym celem jest właśnie władza, pieniądze, bo te grupy przede wszystkim, tak jak mówiłem, kontrolują złoża, ale też opodatkowują miejscowych mieszkańców tam na tym terenie, którym oni rządzą. Wiele kawałków kraju podlega innej grupie, innym watażkom, którzy oczywiście tam pod publiczkę jakąś tam ideologię wyznają. Kto to tak naprawdę kontroluje? Być może możemy snuć tutaj domysły, że to na przykład jacyś wielcy biznesmeni ze świata, którzy tak naprawdę finansują te grupy, żeby dobrać się do złóż diamentu, złota i innych surowców naturalnych.
A co chcecie pokazać w filmie, który nagrywacie? Zwykłego człowieka, młodzież, dzieci i też ofiary na pewno tych walk.
My chcemy pokazać przede wszystkim triumf wiary, triumf nadziei, triumf miłości i wezwać naszych rodaków, Polaków przede wszystkim w Polsce i na całym świecie przez nasze filmy do modlitwy w intencji pokoju w tym kraju, pokoju dla wszystkich, dla chrześcijan, dla muzułmanów, dla wszystkich naszych braci i sióstr na tym terenie. To jest najważniejsza nasza misja, tak samo jak to było podczas realizacji naszego filmu z Syrii, filmu pod tytułem Modlitwa o pokój. Wzywaliśmy właśnie do tej modlitwy, wielki odzew był w Polsce, był Prayer Challenge na YouTubie, także modliliśmy się wszyscy i przynajmniej rzeczywiście w Aleppo, może nie tak jakbyśmy sobie to wymarzyli, ale wojna rzeczywiście po tej naszej modlitwie skończyła się. I taką samą mamy nadzieję, że zapanuje pokój również tutaj, w tym kraju, zapanuje pokój w końcu w Syrii. Ta modlitwa, ten nasz szturm do nieba rzeczywiście działa i przynosi owoce. To jest nasza główna misja. A tło oczywiście, to wszystko, co tu się dzieje, będziemy pokazywać. Będziemy pokazywać świadectwa misjonarzy, dzieci, młodzieży, którzy przecież żyją w tych warunkach. Jeszcze wczoraj rozmawialiśmy z dziećmi, które żyją bardzo blisko tej dzielnicy, która nazywa się Piąty Kilometr. I rzeczywiście tam one obserwują, dzieci małe obserwują to, co się dzieje. To jest ich codzienność, to jest ich dzieciństwo, bo przecież ta wojna już trwa od 2013 roku. Teraz właśnie tutaj w bramie widzę grupkę dzieciaków, już do nas machają, pozdrawiają nas.
Pozdrawiamy dzieci.
Pozdrawiają słuchaczy na pewno audycji Koloseum.
Może coś do nas powiedzą, jeżeli są blisko.
No, podejdę, zobaczymy, co one nam powiedzą.
Mówią po francusku.
Pewnie. Pozdrowimy ich. Mówią trochę po francusku, ale przede wszystkim jest tu jeden język, sango, w którym posługują się prawie wszyscy mieszkańcy tego kraju. Pozdrowimy dzieci w tym języku. Barala.
Barala.
Barala kue.
Barala kue.
Odpowiadają już merci.
Bonjour.
Jeszcze raz. Barala.
Barala.
Merci.
Barala. Merci.
Bonjour.
Bonjour.
No. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Zobaczymy, nauczymy ruskiego pozdrowienia. Dzień. Dzień.
Dzień.
Dobry.
Dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Także widzicie, dzieciaki są uzdolnione tutaj językowo niesamowicie. Na pewno to miejsce tutaj misja salezjańska Galabadzia, tutaj w stolicy tego kraju Bangui, jest taką oazą i dla dzieci, i dla młodzieży. Przychodzą tutaj codziennie do oratorium, czyli do takiego naszego klubu młodzieżowego salezjańskiego. Tutaj bawią się, uczą. Codziennie bramy tutaj parafii salezjańskie są otwarte i tętni życiem, tętni radością to miejsce.
Czyli chcecie zwrócić uwagę na to, chcecie zwrócić uwagę na to, co się dzieje w tym kraju. Tam...
Tak, w ogóle, żebyśmy sobie zdali sprawę nawet, że taki kraj istnieje. Żebyśmy też naszą modlitwą ogarnęli tych braci i sióstr, siostry z tego kraju, Republiki Środkowoafrykańskiej.
Jest tam jeszcze młodzież z Tarnowa, która przyjechała, która pomaga, pracuje razem z wami.
Tak, spotkaliśmy wolontariuszy. To było w mieście Buar. To są właśnie wolontariusze, tych, których spotkaliśmy, to pomagają naszemu też rodakowi, kapucynowi, znanemu jako Pączek. Pączek dla Afryki ze słynnej akcji. Benek, dzieci też wołają na niego Benek, pięknie pracuje, założył tam szkołę muzyczną i właśnie ci wolontariusze polscy tam pomagają.
To jest ksiądz Mirosław.
Ksiądz Mirosław to jest biskup nowo ustanowiony Mirosław Gucwa. Żeby docenić tą pracę, która trwa od wielu lat, pracę misjonarzy z diecezji tarnowskiej, których tutaj naprawdę w tym kraju, który trzeba powiedzieć jest nieraz zapomniany przez cały świat. Jest wielu tych misjonarzy z diecezji tarnowskiej. Rzeczywiście diecezja tarnowska była bardzo hojna dla tego kraju i tych wspaniałych misjonarzy poznaliśmy zarówno tutaj, w stolicy w Bangui, jak i właśnie w diecezji Buar, której ordynariuszem jest ksiądz Mirosław Gucwa, niedawno ustanowiony właśnie tam biskupem.
Rozmawialiście z księdzem Mateuszem Dziedzicem, który został porwany przez grupę terrorystyczną. Czy może ksiądz opowiedzieć o tym, co mówił?
Tak.
O jego przejściach.
Na pewno wydarzenie to było wielkim przeżyciem dla wszystkich naszych misjonarzy tutaj, szczególnie właśnie z diecezji tarnowskiej, ale też innych i kapłanów i dla całego Kościoła katolickiego, bo wcześniej nie dochodziło raczej do takich sytuacji, przynajmniej w tym rejonie, w diecezji Buar, czy też tutaj w stolicy w Bangui. A tu nagle dowiedziano się, rzeczywiście taka informacja przyszła do niektórych misjonarzy, drogą okrężną przez Polskę, ponieważ tutaj nie było na początku w tym momencie zasięgu, nie było prądu, bo nawet w tej stolicy, gdzie teraz jesteśmy, nie ma prądu. Włączanie na kilka godzin w ciągu doby, w różnych porach. Więc dowiedzieli się o tym tragicznym wydarzeniu, no i rzeczywiście był to w pierwszym momencie szok. Ksiądz biskup Mirosław, który jeszcze wtedy nie był biskupem, ale właśnie wikariuszem biskupa diecezji Bouar, zaraz pospieszył na pomoc, w jakiś sposób starając się na początku skontaktować z tym ugrupowaniem, bo jest to jedno z wielu ugrupowań na tym terenie. To ugrupowanie w tym momencie walczyło o uwolnienie ich przywódcy, generała Miskina, który kiedyś był w ochronie prezydenta tego kraju. I ten generał został aresztowany w Kamerunie. Porwano kilkanaście osób i z Kamerunu, i z Republiki Środkowoafrykańskiej, i porwano też księdza Mateusza, i przeżył on w niewoli 44 dni. A w tym czasie właśnie ksiądz biskup Mirosław cały czas prowadził z nimi negocjacje, spotykał się z nimi tam w lesie, prawda, w dżungli, byśmy powiedzieli po polsku, w tym lesie tropikalnym, jaki tu występuje. Jechał, narażając swoje życie razem z księdzem Krzysztofem. I tak to wyglądało. I rzeczywiście dzięki wysiłkom różnych organizacji, bo dzięki wysiłkom prezydenta Kamerunu, prezydenta Konga i polskiego rządu, również rządu francuskiego, zaangażowanie również Watykanu, jakoś rzeczywiście cudem, dzięki też na pewno, co powiedzieć, i zawsze ksiądz Mateusz dziękuje, ksiądz biskup Mirosław dziękuję za modlitwę i w Polsce, i na całym świecie, bo rzeczywiście udało się księdzu Mateuszowi wyjść z tego bez szwanku, a dodatkowo jeszcze udało się uwolnić wszystkich zakładników, w tym niektórzy z nich byli parafianami księdza Mateusza, i wszyscy zostali ocaleni. Także chwała Panu.
Chwała Panu. Będziemy modlić się, obiecujemy modlitwę za misjonarzy i za parafian, za wszystkich, którzy tam są i z Polski, i miejscowych. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Chcę jeszcze zapytać, czy ksiądz chciał...
Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
Czy ksiądz chciał coś dodać? Bo będziemy powoli kończyć naszą rozmowę.
Jeszcze wiele rzeczy, o których by można mówić.
Na proszę bardzo.
Warto jeszcze powiedzieć o tych realiach życia codziennego, które są dla nas zadziwiające, bo jesteśmy w XXI wieku, a tutaj w stolicy tego kraju bardzo często ludzie nie mają wody. I codziennie rano i wieczorem widzimy karawany wózków pchanych ręcznie przez dzieci albo baniek noszonych na głowie z wodą. I tutaj ksiądz, nasz współbrat salezjanin, ksiądz Artur Bartol, rzeczywiście wyszedł z pomocną dłonią, też jako parafia salezjańska, wcześniej pracując w Czadzie, teraz tutaj w Republice Środkowoafrykańskiej, wybudował już kilkadziesiąt studni, niektóre są jeszcze w budowie. Ten projekt wspieramy my z salezjańskiego wolontariatu misyjnego z Krakowa, dzięki dobrodziejom, dzięki takim ludziom, którzy teraz słuchają was, waszej audycji, jest to możliwe. I rzeczywiście odwiedzaliśmy te studnie, byliśmy przy ich kopaniu, bo nie są to studnie wiercone, ale właśnie kopane ręcznie, tak jak w Polsce to się odbywa. Czasami mają kilkadziesiąt metrów i to są realia życia tutaj codziennego. Istnieje bardzo wiele złych stereotypów, niewłaściwych o ludach Afryki, a tutaj trzeba powiedzieć, że ludzie codziennie wykonują olbrzymią pracę, olbrzymi trud w wysokich temperaturach, ale cały ten wysiłek codzienny idzie na zapewnienie podstawowych rzeczy do życia, wody, jedzenia. Tak to wygląda. Dla nas nasz wysiłek codzienny to bardzo często jakieś konkretna praca, wykonywanie, wytwarzanie jakichś produktów, usług. A tutaj praca człowieka opiera się na walce codziennej o wodę, o jedzenie, o światło. Codziennie na przykład w nocy mali chłopcy, uczniowie szkół, żeby zarobić na szkołę, chodzą z butelką nafty na plecach i wołają petrole, i w ten sposób sprzedają tą naftę mieszkańcom, żeby oni mogli sobie do lamp naftowych nalać. Jesteśmy w stolicy kraju. i w ten sposób zarabiają na szkołę. Tak wyglądają realia życia w tym kraju.
Kościół daje naprawdę dużo tej społeczności. Czym jest misja katolicka, tak ogólnie rzecz biorąc? Na pewno jest ogromną pomocą i wsparciem takim, które zastępuje może wsparcie urzędników, państwa, bo tego wsparcia jest tam za mało.
Tak jak na całym świecie, kiedyś odpowiedziałem może bardzo buńczucznie jednej pani dziennikarce, koleżance też po moim drugim fachu, bo oczywiście pierwsze moje powołanie jest salezjańskie kapłańskie, bo ona mnie zapytała, w jaki sposób właśnie Organizacja Narodów Zjednoczonych się zastanawia i ludzie inni NGO się zastanawiają, jak pomagać. A tu naprawdę nie trzeba wielkiej filozofii. Pojechać do Rzymu, tam jest takie małe państwo, nazywa się Watykan, i iść tam zapytać. Naprawdę, Kościół katolicki pomaga już od 2000 lat. Tutaj w tym kraju zastępuje niejednokrotnie rząd, jeśli chodzi o edukację, o pomoc. Te zdjęcia, które widziałaś z ośrodka zdrowia, to jest ośrodek zdrowia tutaj, który należy do tej misji. W małym budynku tego ośrodka zdrowia rodzi się kilkanaścioro, czasami kilkadziesiąt dzieci miesięcznie. Tutaj ludzie otrzymują prawie bezpłatną pomoc zdrowotną na podstawowe choroby. Tutaj odbywają się podstawowe badania, szczególnie oczywiście malaria. Tutaj zbiera żniwo jak w całej Afryce. Tutaj też teraz udało się uzyskać, że będzie USG. Jeszcze czekamy na szkolenie dla pracowników, żeby oni umieli obsługiwać. Dostali mały aparat USG i będzie można zbadać mamy w ciąży, jaka ciąża się rozwija. To są wszystko dary właśnie Kościoła dla tej społeczności. Gdziekolwiek nie byliśmy, najlepsze instytucje, czy ktoś lubi Kościół katolicki, czy chce patrzeć tylko na Kościół katolicki jako na organizację, czy rzeczywiście my wierzący wiemy, że tu chodzi przede wszystkim o Kościół Jezusa Chrystusa, o ciało Jezusa Chrystusa. My, jeżeli ktoś chce patrzeć na prawdę, nawet najwięksi wrogowie Kościoła muszą to stwierdzić, że bez Kościoła katolickiego, czy w tym kraju, czy w wielu innych miejscach na świecie, po prostu ludzie nie mieliby żadnej nadziei. I tu trzeba podkreślić, że ta pomoc jest skierowana do wszystkich. Tak samo do muzułmanów, tak samo do protestantów, których tutaj jest największy procent w tym kraju. Przychodzę, nikt w ośrodku zdrowia nie pyta, jakiego ty jesteś wyznania, czy jakiej ty jesteś religii. Tutaj jest też taka ciekawostka, że na zewnątrz, na budynkach, tutaj w parafii salezjańskiej, w naszym oratorium, na ścianie namalowane są tablice. I codziennie grupa młodzieży, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, przychodzi i uczą się tutaj, rozwiązują zadania matematyczne, są to studenci, są to uczniowie szkół średnich, rozwiązują zadania matematyczne, odrabiają lekcje. Dlaczego? Ponieważ tutaj ksiądz Artur zainstalował oświetlenie na bie słoneczne i długo jest światło. I przychodzą nieraz do 22, do 24, przy tych tablicach kredą, rozwiązują zadania, wspólnie się uczą, wspólnie sobie pomagają. Nie ma tutaj, raczej młodzież nie dysponuje komputerami, tabletami. Na tej tablicy za pomocą zwykłej kredy uczą się i rozwiązują. To są obrazki z Republiki Środkowoafrykańskiej.
Wspaniale, jestem pod wielkim wrażeniem. Na pewno jeszcze są ogromne potrzeby. Czego tam potrzeba ludziom, których widzicie na co dzień?
Ta pierwsza potrzeba, to zawsze jeszcze raz to trzeba podkreślić, pokój, bezpieczeństwo, żeby ludzie rzeczywiście uwolnili się od tych wszystkich bandytów spod takiego czy innego znaku, woda, jedzenie, możliwość w ogóle edukacji, szkoły. Tutaj jest szkoła niewielka salezjańska, ale dowiedziałem się, że w tym mieście, w stolicy tego kraju, to jest jedna
najlepszych, a może najlepsza szkoła, i do której chodzi 900 uczniów. W każdej klasie jest około 50 uczniów. Niestety, tak to wygląda. Ale mówi ksiądz Artur, że to jest wielki sukces, bo w innych szkołach publicznych w klasach siedzi po 100 osób. Także możemy sobie wyobrazić, jak wygląda praca nauczyciela w tym kraju. Na ulicach tego miasta widzimy bardzo często konwoje Organizacji Narodów Zjednoczonych, białe samochody, niebieskie hełmy. Sami też odwiedziliśmy polskich żołnierzy, którzy tutaj stacjonują w misji Unii Europejskiej. Bardzo nas mi przyjęli. Towarzyszyliśmy też patrolowi właśnie wozów pancernych, które należą do tej misji Unii Europejskiej. Ten wykonywany przez żołnierzy z Gruzji, którzy są bardzo dobrze nastawieni do Polaków i bardzo przyjacielscy, i my dla nich również rzeczywiście, jeszcze można by jedno powiedzenie, tak jak Polak Węgier, dwa bratanki, także można by też wymyślić, że Polak Gruzin też dwa bratanki. No i to są te obrazki, no to jest, tak to wygląda, tylko że no niestety wiele osób jest zrezygnowanych, że te misje są nieefektywne, że rzeczywiście nawet w tej stolicy cały czas trwają walki. Z pewnością jest tak, jak mówią niektórzy, że mamy tutaj do czynienia z wielkimi też interesami wielkich tego świata. Trudno to wszystko zrozumieć, ale my właśnie skupiamy się przede wszystkim na życiu tego prostego człowieka, naszych braci i sióstr tutaj, na ich losie.
A jak można przywrócić pokój tym ludziom? Czy jest jakiś sposób na to?
Ja powiem szczerze, jakiegoś racjonalnego ludzkiego sposobu, który człowiek mógłby wymyślić, to nie widzę. Rozmawiałem też z różnymi oficjalami i z różnymi ludźmi, którzy tutaj rzeczywiście pracują dla tego pokoju, bo trzeba powiedzieć, i w Organizacji Narodów Zjednoczonych, i przez nasi żołnierze, którzy teraz tu stacjonują, rzeczywiście przecież walczą, swoje życie oddają, swój kawałek życia dla tego pokoju tutaj, ale ja myślę jeszcze raz, modlitwa, przede wszystkim modlitwa. Pokój jest tylko w Jezusie Chrystusie. Nikt inny pokoju na świat nie przyniesie, tylko imię Jezus, Jezus Chrystus, osoba Jezusa Chrystusa. Zresztą przecież obserwujemy na całym świecie różne konflikty od czasów stworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszystkie te misje, najczęściej pokojowe, też są takie, jakie są, niejednokrotnie krytykowane. Chociaż trzeba powiedzieć, że bez tej misji tutaj ONZ-u, która tutaj jest, no nie wiadomo, co by tu było. No, kto w ogóle, jakikolwiek porządek by tutaj wprowadzał. Także no, dobrze, że chociaż to jest, mimo wszystko. Trzeba Panu Bogu dziękować też za tych ludzi, którzy tutaj pracują w ten sposób dla pokoju.
I to właśnie powiedział ksiądz Roman Sikoń z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy szczególnie te dzieci, które do nas mówiły, które było trochę słychać. Proszę ich od nas bardzo serdecznie pozdrowić.
Pamiętajcie o modlitwę.
Pamiętajmy o modlitwę wszyscy i nasi słuchacze. I kiedy powracacie do kraju?
Wracamy już 27, czyli w czwartek. Byliśmy tu około miesiąca. Ten czas dał nam rzeczywiście możliwość podejścia bliżej, spotkania z drugim człowiekiem. I rzeczywiście o wiele więcej na pewno będziecie mogli się dowiedzieć z naszych filmów, które powstaną, będą pokazywać ten kraj, który dla nas często w Polsce, ale nie tylko w Polsce, na całym świecie jest zapomniany i niezauważany.
I czekamy na drużynę piłkarską z Republiki Środkowoafrykańskiej, która przyjedzie razem z księdzem tutaj już niedługo do Krakowa. i będziemy kibicować.
Tak, z księdzem Arturem Bartolem. Drużyna już za kilka godzin wylatuje.
Wylatuje i będą potem rozgrywki w Krakowie. Nie wiem, czy ksiądz pamięta kiedy. Nie pamięta pewnie.
Rozgrywki rozpoczynają się, co pamiętam. Nie chcę się pomylić, trzeba by to sprawdzić, ale w każdym razie będą tam drużyny i tutaj z Republiki Środkowoafrykańskiej, z innych krajów afrykańskich i też z Brazylii, z krajów europejskich. Młodzież salezjańska będzie wspólnie rywalizować.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, szczęść Boże i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w Polsce. I tak zakończyliśmy rozmowę, drodzy Państwo. Mamy jeszcze bardzo ciekawy felieton księdza doktora Andrzeja Pasia z Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Za chwilę go wyemitujemy Państwu, ale może jeszcze zanim to nastąpi, powiedzmy o tym, że 400 tysięcy Lubelszczyzna dla Syrii zebrała w miniony czwartek 19 kwietnia na Zamku Królewskim. Odbyło się takie podsumowanie akcji Stowarzyszenia Papieskiego PKWP Lubelszczyzna dla Syrii i inicjatorem tej akcji był wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Zaproszeni goście to byli między innymi minister Beata Kempa, poseł Sylwester Tułajew, biskup Stanisław Budzik, biskup Abel i gość specjalny z Syrii, ksiądz Ziad Hilal. I to był taki przekazany symboliczny czek na kwotę 400 tysięcy złotych. Odebrał ten czek przedstawiciel syryjskich organizacji charytatywnych, właśnie ksiądz Ziad, jezuita z Homs. Bardzo podziękował Polakom za pomoc w wielu projektach i za to, co Polacy czynią. Lubelszczyzna dla Syrii to jest jeden z wielu programów w Polsce pomocy właśnie dla Syrii, tam gdzie są ludzie uciśnięci wojną, niektórzy bardzo, bardzo cierpią i nadal jest potrzebna ogromna pomoc. I zapraszamy teraz właśnie na ten felieton księdza doktora Andrzeja Pasia, Somalia.
Najnowsza historia Somalii trochę przypomina czasy rozbiorów w naszej ojczyźnie, gdzie trzy mocarstwa próbowały trwale wymazać Polskę z mapy Europy i tym samym świata. Próbowały odebrać nam zarówno tożsamość narodową, jak i naszą własną, ponad tysiącletnią historię. Dziś, gdy świętujemy stulecie niepodległości Polski, naszym moralnym zadaniem jest stanąć ramię w ramię z Somalijczykami, którzy teraz cierpią ten sam ból, jak niegdyś my. Sytuacja w ostatnich latach znacznie się pogorszyła. Momentem przełomowym stał się zamach nazywany przez Somalijczyków ich 11 września. Wówczas zostało zabitych przez bojówkarzy islamskich tysiące istnień ludzkich. Ideologiczni fanatycy mieli na celowniku niewiernych agresorów. Z czasem optyka celownika zaczęła obejmować wszystkich. Ten nowy Boży porządek pod flagą kalifatu zaczął dzielić Somalijczyków. Niektórzy przyłączyli się do dżihadystów, bo solidnie płacili za śmierć pobratymca. A nadto Etiopia, Stany Zjednoczone i inne kraje zafundowały etiopski najazd na Somalię, żeby przeciwstawić się terroryzmowi. Czy aby na pewno? W 2006 roku zadziwiająco okrutna inwazja obróciła stolicę Somalii w ruiny. Do dziś krajem miotają ogromna korupcja, przestępczość, grabieże, a z głodu zmarło ponad 250 tysięcy osób. Czy tak wygląda raj ISIS i grup im podobnych. Podczas konferencji organizowanej Wilberforce Initiative Eli Brown, wiceprzewodniczący wyżej wymienionego stowarzyszenia, powiedział, że chrześcijanie w Somalii są pod ogromną presją i żyją w ciągłym strachu. Na swoim blogu Brown cytuje fragment raportu amerykańskiej Komisji do Spraw Międzynarodowego Poszanowania Wolności Religijnej, który stwierdza, że chociaż nawrócenie na inną religię jest legalne w Somalii, to społecznie nie jest ono akceptowane. Konstytucja tego kraju głosi, że żadna inna religia poza islamem nie może być głoszona na terenie kraju. Somalia znajduje się na drugim miejscu po Korei Północnej wśród 50 najniebezpieczniejszych krajów dla chrześcijan. W 2016 roku doniesiono o 12 znanych przypadkach morderstw dokonanych na chrześcijanach pochodzących z tego kraju, którzy zginęli z powodu wyznawanej przez siebie wiary. W całym kraju jest tylko jeden kościół katolicki, który na mocy prawa może istnieć. Osoby, które nawróciły się na chrześcijaństwo, żyją w wielkim strachu. W 2015 roku Somalia znalazła się w grupie dwóch muzułmańskich krajów, które zakazały obchodów świąt Bożego Narodzenia. W tym kraju istnieje społeczeństwo plemienne. Wielu wodzów klanów i plemion uważa, że bycie Somalijczykiem jest synonimem bycia muzułmaninem. Tym samym porzucenie islamu jest uznawane za zdradę plemienia. Brown na swoim blogu opisał historię chrześcijanina pochodzącego z Somalii, który nazywa się Abdullahi. Jego żonę i 9 dzieci uprowadzono po tym, jak dowiedzieli się, że cała rodzina nawróciła się na chrześcijaństwo. To drastyczne wydarzenie miało miejsce rok temu. Chrześcijanin do tej pory nie wie nic o swojej żonie i dzieciach. Ostatnie susze, które nawiedziły ten kraj, są sygnałami alarmowymi o narastającej katastrofie głodu. Rok temu Somalia znalazła się na 3 miejscu wśród krajów o największej liczbie uchodźców przybywających do Europy, zaraz po Syrii i Afganistanie. Ponad 1 000 000 osób, 10% populacji, uciekło z tego kraju. Wiele organizacji donosi, że główną przyczyną tego stanu rzeczy jest prześladowanie na tle religijnym. Niewielka społeczność chrześcijan pochodzących z Mogadiszu, stolicy Somalii, żyje w ciągłym strachu przed islamskimi bojówkarzami, a nawet przed własnymi krewnymi. Przemoc jest w naszych domach. My, chrześcijanie, stanowimy mniejszość w tym kraju i każdego dnia narażamy własne życie. To osoby, które urodziły się w latach 90., stały się nietolerancyjne i nie rozumieją swoich dziadków, którzy wyznają chrześcijaństwo. Z tego powodu starsi wiekiem chrześcijanie uciekają przed śmiercią ze strony swoich dzieci i wnuków. Niektórzy chrześcijanie zginęli z rąk własnych wnuków, powiedział w wywiadzie z księdzem Tolu Mojżesz, którego imię zostało zmienione ze względów bezpieczeństwa dla World Watch Monitor. Miałem możliwość spotkania z Mojżeszem. Jest on chrześcijaninem, który dorastał w obecności włoskiego protektoratu i w niepodległej Somalii. Kapłan dodał, że bycie księdzem w tym kraju to wielkie niebezpieczeństwo z powodu gróźb ze strony państwa islamskiego i Al-Shabaab. Miesiąc temu World Watch Monitor doniósł, że państwo islamskie rozpoczęło swoją działalność w Somalii, a wielu byłych członków Al-Shabaab przyłączyło się do ISIS. Islamska paramilitarna organizacja Al-Shabaab, która utrzymuje kontakt z Al-Kaidą, powstała w Somalii, a jej celem jest oswobodzenie kraju ze wszystkich chrześcijan. Bojówkarze Al-Shabaab pozostają bezkarni w tym kraju, ponieważ panuje bezprawie, a rządy sprawują liczne społeczności plemienne. Biskup Giorgio Bertin, ordynariusz diecezji di Bouti, sprawującej opiekę duszpasterską nad niewielką społecznością katolików w stolicy, twierdzi, że kościoły praktycznie nie istnieją w Somalii, a życie katolików było zagrożone, gdyby ktoś ich wykrył. W sierpniu ubiegłego roku zamknięto jedyny kościół katolicki w Somalii, a tydzień później ponownie go otwarto. Większość chrześcijan pochodzących z Somalii żyje na obczyźnie. Chrześcijanie pochodzący z krajów sąsiadujących z Somalii, takich jak Kenia donoszą o wzroście ataków ze strony Al-Shabaab w ciągu ostatnich lat. Bojówkarze należący do tej islamskiej organizacji przekraczają granice z Kenią i atakują miasta i autobusy. Podczas ataków islamiści oddzielają chrześcijan od muzułmanów, po czym wyznawcy Chrystusa są zabijani. Wydaje się, że tu już nie chodzi ani o religię, ani o kulturę, ani nawet o prawdę. Jedynym powodem, dla którego naród somalijski tak cierpi, jest pragnienie władzy fanatycznych szaleńców. Ono trwale oślepia wszystkich. Rząd dusz od zawsze towarzyszył ludzkości. Tak było w przypadku i naszej ojczyzny. Jak widać, nie jesteśmy ani pierwsi, ani ostatni. Skoro rozumiemy ten ból, musimy być solidarni, by razem, bez żadnych podziałów, współtworzyć ten świat. W końcu, w sercu, wszyscy jesteśmy tacy sami. Ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie.
Koloseum, drodzy Państwo, mamy zaproszenie. Gość na polach dialogu, spotkanie w Krakowie w środę, czyli jutro 25 kwietnia. Metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Serdecznie zapraszamy na godzinę 19 na Stradomską 6 i będzie mowa o pierwszym roku w Krakowie, prześladowaniach chrześcijan na świecie i o wyzwaniach dla Kościoła. Prowadzącymi będą ksiądz Ireneusz Okarmus i Bogdan Gancarz z Gościa Niedzielnego. I drodzy Państwo, właśnie dzięki Międzynarodowej Organizacji Papieskiej Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Syrii zostały zrealizowane 143 projekty. I to wszystko w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Została podsumowana pomoc w Syrii. Powiedzmy, że mieszkańcy w Syrii żyli z niewyobrażalnym bólem i cierpieniem przez ostatnie 7 lat, ponieważ ten konflikt wojenny spowodował straszliwą dewastację tej części świata. I w ciągu 12 miesięcy aż tyle udało się zrobić dla chrześcijan w Syrii. To bardzo dużo i bardzo jesteśmy Państwu za to wdzięczni. Cieszymy się, że Państwo wspierają te projekty. Za modlitwę także dziękujemy, bo ona jest najważniejsza, tak jak powiedział ksiądz Roman Sikoń odnośnie Republiki Środkowoafrykańskiej. I trzeba powiedzieć, że ponad 2350 najbiedniejszych rodzin chrześcijańskich w Aleppo otrzymuje darmowe produkty żywnościowe dzięki systemowi kuponów. Kupony zapewniają każdej rodzinie niezbędną miesięczną pomoc, którą mogą wybrać w jednym z dwóch supermarketów w dzielnicach o największej populacji chrześcijan w mieście. I te supermarkety otrzymują bezzwrotną pomoc finansową w ramach partnera projektu z programu Aleppo Build to Stay arcybiskupa Jean-Clément Jeanbrant, który zachęca chrześcijan do pozostania w tym mieście. Na stronie PKWP jest opisana jedna historia, krótka historia chrześcijanina, który uciekł od fundamentalistów Daesh po 62 dniach więzienia. I drodzy Państwo, oczywiście zapraszamy też do odprowadzania 1% podatku na fundację ojca Werenfrieda. Warto, jeżeli ktoś jeszcze nie złożył swojej deklaracji podatkowej, swojego PIT-a. Jeszcze jest trochę czasu i tak wszyscy musimy to zrobić. Także widziałam, że Telewizja Polska zachęca do w ogóle przeznaczania 1%, bo wielu z nas tego nie robi, po prostu nie wypełnia tej rubryki w pośpiechu albo też nie wie, na jaki cel poświęcić. Także Fundacja Ojca Werenfrieda to jest źródło finansowania pomocy Kościołowi w potrzebie tej polskiej sekcji. Także to wszystko jest razem i zapraszamy właśnie do wspierania do 1% zarówno na PKWP, jak i na Fundację Ojca Werenfrieda. I warto też zaglądać na stronę Pomoc Kościołowi w Potrzebie i też zapraszamy do odwiedzania naszego Facebooka Pomoc Kościołowi w Potrzebie i tam mogą Państwo śledzić nasze wydarzenia i też te z Krakowa i te z Warszawy. Dzisiaj ciekawa konferencja jest w Warszawie. Ona być może już się kończy, bo ona została o 12 rozpoczęta, może teraz już się kończy po godzinie, konferencja prasowa Ordo Iuris z księdzem profesorem Waldemarem Cisło z Pomoc Kościołowi w Potrzebie i księdzem Sadłoniem na temat przestępstw wobec chrześcijan także w Polsce, wolności religijnej i klauzuli sumienia. To było w centrum prasowym Foksal. Dzisiaj, jeżeli będziemy mieli informacje na temat owoców tej konferencji i informacji, które zostały tam podane, bardzo chętnie Państwu przekażemy. I już teraz żegnamy się z Państwem. Bardzo dziękujemy za uwagę. Zapraszamy też do śledzenia dzieł, tego, co się dzieje. Bardzo dużo się dzieje w fundacji, w Salezjańskiej Wolontariacie Młodzi Światu, tam, gdzie pracują Michał Król i ksiądz Roman Sikoń. Oni robią bardzo dużo, zwłaszcza w tej działce filmowej. Pokazują świetne filmy. Można zobaczyć, co dzieje się na przykład w Syrii teraz, co dzieje się w Republice Środkowoafrykańskiej. Także bardzo serdecznie też polecamy śledzenie ich pracy. Jest to taka praca wspólna w jednym kierunku pomocy chrześcijanom i nie tylko, pomocy potrzebującym na świecie i oczywiście zwracania uwagę na cierpienie i na to, że nie zawsze jest tak samo. Słyszeliśmy dzieci, które do nas odzywały się, które żyją w pięknej Afryce. Oni mają inne warunki, my mamy inne, ale razem możemy łączyć się poprzez chociażby modlitwę, która jest najważniejsza. Audycję realizował Paweł Chodyna. Prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.